Popołudnie z kryminałem.
Dzień dobry, Dariusz Kapała. Witam w kolejnym odcinku magazynu kryminalnego. Dzisiaj wrócę do głośnego procesu w sprawie gwałtów na małoletniej dziewczynce w Malawie. Przypomnę, że trzech oskarżonych zostało uniewinnionych od stawianych im zarzutów, a ich obrońcy zapowiedzieli wnioski o milionowe odszkodowania. Ten temat w drugiej części audycji, teraz inne informacje z ostatnich dni. Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Rzeszowskiej Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą tworzącą piramidę finansową Coinplex. Zatrzymano 9 osób. Pokrzywdzone zostały osoby z całego kraju na kwotę co najmniej 20 milionów złotych. Do przeszukań i zatrzymania osób podejrzanych doszło w województwach podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, śląskim, powiedziała nam podkomisarz Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
Funkcjonariusze w 21 lokalizacjach zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny, broń palną oraz materiały reklamowe zachęcające do inwestowania. Zatrzymano 9 osób, a także zabezpieczono mienie ruchome o wartości blisko 1,5 miliona złotych.
Proceder trwał co najmniej od kwietnia 2024 roku. Jedno z biur piramidy finansowej znajdowało się w Mielcu. Śledztwo wykazało, że członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w oszustwie internetową platformę inwestycyjną o nazwie Coinplex oraz aplikacje mobilne.
Schemat piramidy polegał na zasilaniu własnych kont wygenerowanych w aplikacji, które miały często złośliwy charakter, i ich inwestowaniu w kryptowaluty. Uczestników zachęcano obietnicami szybkich i wysokich zysków, podczas gdy faktyczne dochody pochodziły wyłącznie z wpłat nowych osób.
Zatrzymanie usłyszeli w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie m.in. zarzuty założenia i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków od osób fizycznych. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju, a także wystąpiła o blokadę ich kont bankowych. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy. Prokuratura apeluje do osób pokrzywdzonych w wyniku działalności piramidy finansowej Coinplex o zgłaszanie się do organów ścigania. Podejrzany o brutalne zabójstwo pracowniczki Uniwersytetu Warszawskiego, 22-letni Mieszko R., został przewieziony na oddział zamknięty szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu. Przechodzi tam obserwację sądowo-psychiatryczną, która potrwa co najmniej 4 tygodnie, a w razie potrzeby może zostać przedłużona. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba powiedział, że tylko pogłębione badania na oddziale szpitalnym będą mogły doprowadzić do konkluzji, czy w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu podejrzany był poczytalny, czy też nie. Przypomnę, że 7 maja Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę Uniwersytetu Warszawskiego. Kobieta zmarła na miejscu. Ranny został strażnik, który próbował jej pomóc. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa i znieważenia zwłok. Grozi mu dożywocie. W ostatnich tygodniach pożegnaliśmy dwóch wybitnych prawników. 27 sierpnia w wieku 81 lat zmarł Władysław Finiewicz, znany rzeszowski adwokat, wieloletni dziekan i wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Władysław Finiewicz pochodził z Krakowa. W 1968 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1975 roku złożył egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Był obrońcą w wielu głośnych procesach. Cieszył się szacunkiem i uznaniem. 27 sierpnia zmarł również profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Mieczysław Goc. Miał 74 lata. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Na Uniwersytecie Rzeszowskim kierował pracownią kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji. W maju obchodził 50-lecie pracy naukowej. Profesor Goc jest autorem blisko 150 publikacji, w tym książek, artykułów i monografii. Był autorytetem w badaniach dokumentów i pisma. Kierował m.in. Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji.
Popołudnie z kryminałem.
Mieszkaniec Malawy domaga się 4 600 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne skazanie za przestępstwa seksualne. Wniosek w tej sprawie skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie pełnomocnik Franciszka Koszeli. Chodzi o głośną sprawę wykorzystywania seksualnego małoletniej dziewczynki w Malawie. W lipcu Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uniewinnił Franciszka Koszele i dwóch innych oskarżonych odstawianych im zarzutów. 63-letni dziś mężczyzna spędził w zakładzie karnym 1,5 roku. W 2020 roku został skazany przez sąd okręgowy na 8 lat więzienia. Po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego Franciszek Koszela nie krył zadowolenia, ale też rozgoryczenia niesłusznym oskarżeniem.
Jak człowiek może człowieka niewinnego i tak pokarać? Zamkli mnie, zrobili karikę w kryminale, żebym był winny, to co innego. A człowiek niewinny zamknął, zrobili karikę już na całe życie.
Mecenas Rafał Jachim, pełnomocnik Franciszka Koszeli, złożył w sądzie wniosek o 4 miliony złotych zadośćuczynienia i 600 tysięcy złotych odszkodowania dla swojego klienta. Adwokat podkreślił, że zarzuty dotyczące rzekomego przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletniej wywołują szczególnie dotkliwe skutki w sferze psychicznej i społecznej. Franciszek Koszela był naznaczony jako gwałciciel. Współwięźniowie wiedzieli, za co został skazany. Był na samym dole hierarchii więziennej, powiedział Rafał Jachim. Adwokat podkreślił też, że zadośćuczynienie wiąże się m.in. z utratą dobrego imienia, lękiem i cierpieniem związanym z uwięzieniem za przestępstwa, których mężczyzna nie popełnił.
Wiąże się to, nie ukrywamy, z bardzo wielkim skandalem, który zresztą miał miejsce. To nie była sprawa sądowa, tylko wręcz afera. Tak była nazywana również w mediach. Ale wiąże się to przede wszystkim z utratą dobrego imienia, lękiem o siebie, o rodzinę. Z niezrozumieniem, co się dzieje, dlaczego ja, takie podstawowe pytanie, które nie mam z tym nic wspólnego.
Mecenas Jachim dodał, że w przypadku odszkodowania chodzi o nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, ponieważ podczas pobytu w zakładzie karnym z powodu nieleczonej choroby jego klient stracił nogę.
W zakładzie karnym amputowano mu nogę i to przy samej pachwinie. Praktycznie nie ma możliwości podczepienia protezy, nie można zrobić nic. No jest skazany na życie po prostu na wózku. Wynikało to z braku diety, braku ruchu, braku świeżego powietrza, braku suplementacji, braku właściwego leczenia. Po tej operacji też nie było wcale lepiej, bo pojawiły się bóle fantomowe, nie było rehabilitacji, rekonwalescencji. Został pozostawiony sam sobie do tego stopnia, że chcieli, żeby się mógł ogolić, to dwóch mężczyzn współwięźniów musiało mu go podtrzymywać z tyłu za plecy, żeby mógł stanąć przed lustrem, bo stał na jednej nodze.
Skierowanie do sądu wniosków o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie zapowiedzieli także pełnomocnicy pozostałych dwóch mężczyzn uniewinnionych w sprawie gwałtów w Malawie. Co najmniej 2 milionów złotych odszkodowania mają się domagać prawnicy dla Grzegorza Dziobaka, który w 2020 roku został skazany na 9 lat więzienia. W zakładzie karnym przebywał 11 miesięcy. Krzysztof Rutkowski z biura detektywistycznego mówił w lipcu na konferencji prasowej w Rzeszowie, że żadna kwota nie wynagrodzi krzywd, które wyrządzono niesłusznie skazanemu.
To jest minimum takie, które może zadośćuczynienie dać Grzegorzowi za to, co się wydarzyło. Ja uważam, że żądanie może być większe, dlatego że poniósł bardzo duże straty. Ja, gdybym się znalazł w takiej sytuacji, to proszę mi wierzyć, nie chciałbym 10 milionów i przeżyć tego, co przeżył Grzegorz. Jakie problemy mają więźniowie za popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym. A jeżeli chodzi jeszcze o pedofilię, ci ludzie musieli być chronieni w zakładzie karnym, bo jeżeli zostaliby wpuszczeni do ogólnej sali z bandytami, oni by żywi nie wyszli.
Grzegorz Dziobak powiedział, że w wyniku niesłusznego oskarżenia stracił dorobek życia i miejsce pracy. Ucierpiała też jego rodzina.
Cóż powiedzieć, rodzina w szoku, dzieci w szoku, cała wioska została przez media bardzo źle opisana. Sklep prowadzony od 1991 roku, 30 lat prawie i wszystko poszło w pył. Nigdy nie myślałem, że takie coś może spotkać normalnego człowieka. Ale po tylu latach jakieś wnioski wyciągnąłem i musimy teraz na nowo żyć.
Obrońca Grzegorza Dziobaka przed Sądem Najwyższym mecenas Mateusz Mickiewicz powiedział, że kwota 2 milionów złotych ewentualnego odszkodowania dla Grzegorza Dziobaka została wstępnie oszacowana na podstawie podobnych spraw.
Kwota 2 milionów złotych, mniej więcej, tutaj jeszcze proces szacowania tego trwa, to jest kwota, która jest adekwatna również biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo. Tutaj to piętno społeczne tylko łącznie tworzy podstawę do tego, żeby wykazać, jak olbrzymimi problemami mierzył się pan Grzegorz. I pamiętajcie państwo, to nie jest tylko odszkodowanie, to znaczy ile na tym straciłem pieniędzy, to jest też uszczerbek psychiczny, a ja mogę zaświadczyć sam, z jak olbrzymim dramatem mierzyła się rodzina. Pan Grzegorz, który cały ten okres od 17 roku żył z tyłu głowy z myślą, że być może wskutek działania wymiaru sprawiedliwości, określonej oceny dowodów, będzie musiał pójść na wiele lat do więzienia. Coś, co zaburza totalnie funkcjonowanie w ramach rzeczywistości. To jest coś, czego nie da się wycenić. Ta wartość ma mieć symboliczna, ale też na przyszłość ma być odstraszająca, że orzekający w sprawie musi wiedzieć, że jeżeli się pomyli, to potem my wszyscy zapłacimy tak olbrzymią kwotę, ale ta kwota nigdy tego uszczerbku, który nastąpił, nie wynagrodzi.
Przypomnę, że w 2020 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał 5 mężczyzn oskarżonych m.in. o gwałty na małoletniej dziewczynce na kary od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, a sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Wyrok uchylił Sąd Najwyższy i sprawa wróciła do sądu odwoławczego. W lipcu Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uniewinnił 3 mężczyzn odstawianych im zarzutów. 4 z oskarżonych sąd obniżył karę z 15 na 10 lat pozbawienia wolności. Mariusz N. jest przyrodnim bratem pokrzywdzonej dziewczynki. 5 oskarżony już nie żyje. Najwyższą kwotą zadośćuczynienia i odszkodowania, jaką orzekł polski sąd za bezpodstawne skazanie, jest ponad 12 milionów złotych. Tyle otrzymał Tomasz Komenda, który spędził w więzieniu 18 lat. Był oskarżony o zgwałcenie i zabójstwo 15-latki. Komenda został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Na koniec jeszcze uzupełnienie do audycji z 24 sierpnia, w której przedstawiałem historię zbrodni w Gliniku sprzed 25 lat. Przypomnę, 3 bracia zabili swoją matkę, a jej ciało spalili. Główny oskarżony, Grzegorz Z., został po zabójstwie skazany na 25 lat więzienia, a jego przyrodni bracia, Rafał i Andrzej, odpowiednio na 7 i 6 lat. Jak się dowiedziałem, w połowie lipca Grzegorz Z. wyszedł na wolność po odbyciu całej kary pozbawienia wolności. Po 20 latach odsiadki mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ale sąd penitencjarny nie zgodził się, by wcześniej opuścił zakład karny. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę, Dariusz Kapała, i zachęcam do słuchania odcinków Popołudnia z Kryminałem dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce Podcasty.
Popołudnie z Kryminałem.